Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Zawsze Dziewica. Pozytywka pokazała, że to jest audycja porady pedagoga, psychologa. Od samego początku radia i audycji porady pedagoga, psychologa ta pozytywka nam towarzyszy. Dlaczego o tym wspominam? Za chwilę Państwu powiem. Natomiast chcę przedstawić gościa i zapytać, czy już z nami jest pan doktor Stanisław Kowal. Panie doktorze, jest pan z nami?
Tak, jestem. Mam nadzieję, że dobrze mnie słychać.
Tak, ja tutaj słyszę dobrze i na pewno słuchacze w audycji, w radiu też dobrze pana słyszą. Panie doktorze, temat dzisiejszy, pan doktor Stanisław Kowal, może jeszcze to dopowiem, jest pracownikiem naukowym. Zaproponował temat edukacja zróżnicowana. I o czym będziemy dziś mówić? Otóż o szkołach zróżnicowanych, ponieważ pan, które są w Polsce, które funkcjonują, istnieją. I chciałabym powiedzieć państwu, że pan doktor Stanisław Kowal jest jednym z założycieli takich szkół zróżnicowanych w Polsce. Panie doktorze, czy ma sens takie powstanie takich szkół? No, audycja porady pedagoga, psychologa zaczęła się prawie że równo z radiem. Jak długo istnieją te szkoły? Czy one rzeczywiście, dlaczego powstały? Czy to ma sens? To takie pytania, które cisną mi się na usta, bo to jest pewnie informacja dla mnie zupełnie nowa. Wiem, że są takie szkoły zróżnicowane, ale skoro pan był założycielem, współzałożycielem tych szkół, to od kiedy one, dlaczego i jaka była potrzeba, z czego wynikało to założenie tych szkół?
Tak, przede wszystkim pierwsza informacja, jaką słuchacze powinni uzyskać, to jest to wytłumaczenie tego zróżnicowania, ponieważ szkoły mogą być zróżnicowane ze względu na różne elementy, różne czynniki. My tutaj mówimy o szkołach zróżnicowanych ze względu na płeć uczniów, czyli mamy szkoły dla dziewcząt i szkoły dla chłopców. I tutaj oczywiście może się pojawić pytanie, dlaczego w XXI wieku powstają takie szkoły? Bo szkoły w Polsce, tego rodzaju szkoły, które można powiedzieć, no, my prowadzimy, powstały w 2004 roku. Pierwsza taka szkoła powstała w Warszawie, a w Krakowie założyliśmy te szkoły kilka lat później. To jest rok 2008-2009. I oczywiście, no, może powstać pytanie, po co takie szkoły, jeśli mamy edukację chłopców i dziewcząt razem, to po co to zmieniać, po co rozdzielać?
Panie doktorze, ja mogę wejść tak w słowo, jasne, bo powiedział pan, że w 2004 rok to te pierwsze szkoły, natomiast myśmy w Polsce mieli szkoły zróżnicowane, bo to były szkoły prowadzone na przykład przez zakony żeńskie, męskie i to one już były z założenia dla dziewcząt, dla chłopców, więc już były szkoły. A pan mówi, że powstawały w Polsce, czyli rozumiem, że to są szkoły zakładane nie przez zakony, czy kościoły, czy parafie, tylko to są szkoły zakładane przez osoby świeckie.
Tak, oczywiście szkoły dla chłopców i dziewcząt istniały przecież przed wojną, przed II wojną światową. To była jakby decydująca albo większościowa część edukacji. Szkoły mieszane, koedukacyjne były przecież szkołami w pewnym okresie wyjątkowymi. Myślę, że gdybyśmy zapytali nasze babcie a może nawet czasem mamy, to one przecież uczęszczały do szkół dla dziewcząt, a ojcowie czy dziadkowie mogli uczęszczać do szkół dla chłopców. I nie było to nic dziwnego, ale potem nastąpiło mocne załamanie tego rodzaju edukacji i w latach 60. w Polsce, no, tak naprawdę została bardzo mała część takich szkół, bardzo mała liczba. I rzeczywiście były to szkoły prowadzone w zdecydowanej większości, a może wszystkie, były to szkoły prowadzone przez zakony. I no, muszę powiedzieć, że liczba takich szkół malała bardzo radykalnie i no, można powiedzieć, że te szkoły, które my zakładamy, czy zakładaliśmy, to była jakby nowa fala szkół zróżnicowanych.
Czy to nie taki powrót do sentymentów z przeszłości?
A właśnie, wszyscy nas o to pytają, czy to przypadkiem nie jest jakiś powrót do zamierzchłej przeszłości. Po co do tej przeszłości wracać, jeżeli nowoczesność koedukacyjna jest taka piękna i taka, no, taka wygodna. Nie jest to powrót do zamierzchłej przeszłości, ponieważ zakładamy szkoły, które mają, można powiedzieć, swoje uzasadnienie w badaniach naukowych. To znaczy badania mówią, i nie jest to nic dziwnego, że chłopcy i dziewczęta no trochę inaczej funkcjonują, mają inne potrzeby edukacyjne, mają inne tempo uczenia się, mają no, inne także zdolności, które oczywiście rozwijają się w różnym czasie. W żadnym wypadku nie należy myśleć, że jedna płeć jest gorsza w jakimś sensie od drugiej. Nie, ale taki podstawowy przykład, który powinien dać do myślenia, to są różnice w małej motoryce. Czyli małe dzieci, wyobraźmy sobie pierwszą klasę szkoły podstawowej, klasa koedukacyjna, w pierwszej ławie siedzi Jaś i Małgosia, no i dzieciaki dostają zadanie rysunkowe. Trzeba coś precyzyjnie narysować. Pani po kilku minutach podchodzi do Małgosi i mówi: Małgosiu, no pięknie to narysowałaś, pięknie to wygląda, bardzo precyzyjnie i wszystko dokładnie. Podchodzi do Jasia i mówi: no Jasiu, popatrz, jak Małgosia pięknie to zrobiła, a ty tutaj napaźgrałeś coś strasznie. No i mamy tutaj do czynienia właśnie z takim niezrozumieniem różnic, ponieważ w tym wieku Małgosia może wyprzedzać Jasia w małej motoryce nawet o rok, a czasem nawet więcej. Czyli Jasiu napaźgrał nie dlatego, że jest, no nie wiem, jakiś niezbyt zdyscyplinowany, czy nie przykłada się do swojej pracy, ale on po prostu jeszcze nie może tak precyzyjnie narysować i za jakiś czas te różnice zostaną zniwelowane. Ale na razie one istnieją i nauczyciel, jeżeli ich nie zauważy, no to może niestety, no mówiąc wprost, w jakimś sensie krzywdzić Jasia, porównując go do Małgosi. Wobec tego różnimy się od siebie. Chłopcy różnią się od dziewcząt. No, nie jest to zaskakujące chyba stwierdzenie, może troszeczkę takie nawet trywialne, ale w dzisiejszych czasach trzeba to podkreślać, trzeba na to zwracać uwagę. No i szkoły zróżnicowane zwracają na to uwagę. Czyli to są szkoły, które pomagają chłopakom rozwinąć swój potencjał i pomagają dziewczętom w pełni rozwinąć swój potencjał.
Panie doktorze, te szkoły, o których pan mówi, od 2004 roku, kiedy to w Warszawie powstały pierwsze, one są liczne, mniej liczne, czy to jakieś jest ekskluzywne nauczanie? Jak to wygląda?
Nie, to są szkoły, które mają normalne klasy, około 20 kilka osób w klasie. Zapraszamy wszystkich rodziców do uczestniczenia w tym projekcie edukacyjnym. Staramy się, żeby każde dziecko, które tylko będzie chciało, mogło uczestniczyć w tym projekcie. I staramy się także, żeby nie było tutaj żadnych blokad finansowych, bo oczywiście są to szkoły prowadzone przez fundacje, więc uczestnictwo w edukacji wiąże się z płaceniem czesnego, ale staramy się, żeby to czesne było dostępne dla każdego.
Panie doktorze, kolejne moje pytanie. Zasypuję pana pytaniami, ale to jest coś takiego, myślę, że nie tylko dla mnie, coś nowego. Proszę powiedzieć, jeżeli funkcjonują szkoły i wy, no Warszawa, Kraków, pewnie inne miasta pan może powie, szkoły, ile uczniów mają, więcej, mniej, to znaczy, że rodzice chętnie zgłaszają swoje dzieci do tych szkół. I skoro te szkoły funkcjonują, skoro się nie rozpadają, a wręcz przeciwnie, rozwijają, to znaczy, że rodzice są zadowoleni z takiej formy kształcenia i również dzieci. Czy to tak, ja tak myślę sobie, tak, z tego, co pan mówi, ale czy tak rzeczywiście jest? Pan to potwierdza?
Tak, potwierdzam, ponieważ szkoły powstają wciąż i wciąż w nowych miastach. I wciąż są rodzice, którzy chcą posłać dzieci do takich szkół. I ja myślę, że rodzice przekonują się do tego modelu edukacyjnego, dlatego że jest to taki model całościowy, który traktuje dziecko ewidentnie jak osobę, nie koncentrując się tylko i wyłącznie na jednej sferze osoby, czyli nie tylko sfera intelektualna jest najważniejsza, nie tylko wiedza, nie tylko osiągnięcia edukacyjne, ale cały człowiek, czyli jego postawa, jego wartości, jego podejście do innych ludzi, jego emocje, wszystko jest brane pod uwagę. Czyli my to nazywamy edukacją spersonalizowaną, całościową. Edukacja zróżnicowana, czyli to, że w szkole znajdują się sami chłopcy albo same dziewczęta, jest jakby tylko jednym z elementów spersonalizowania edukacji. Czyli chcemy ująć całość, a nie tylko fragment. Podchodzimy do dziewcząt, stosując odpowiednie metody, żeby w pełni rozwinąć potencjał osoby. Podchodzimy do chłopaków, stosując odpowiednie metody, żeby w pełni rozwinąć ich potencjał osobowy. Tak to wygląda. I myślę, że rodzice to widzą. Widzą także wartości, które są preferowane w tych szkołach, które są ważne, które jakby porządkują też pracę tych szkół. No i w związku z tym mają nadzieję, że uczestniczenie w takim projekcie edukacyjnym przyczyni się do pełnego rozwoju ich dzieci.
Jeszcze jedno pytanie. Są dzieci, są rodzice, są budynki, są klasy, na pewno są wyposażone odpowiednio. Ale czy nauczyciele rzeczywiście są? Czy nie macie problemu z doborem nauczycieli? Skoro pan mówi, że w tych szkołach, że rodzice ze względu również na pewne wartości, które preferują te szkoły, umieszczają tam swoje dzieci. Czy są nauczyciele?
Tak, są nauczyciele i rzeczywiście przy rekrutacji do naszych szkół zwracamy uwagę na to, żeby nauczyciele mogli być wzorem dla uczniów i chcemy, żeby preferowali ten system wartości, który jest preferowany przez nasze szkoły. No i zwykle tak się dzieje. Oczywiście nie jest łatwo znaleźć takich nauczycieli, ale mamy świetnych nauczycieli, znajdujemy ich i cieszymy się z tego, że pracują z naszymi uczniami. Trzeba jednak przyznać, że poszukiwanie dobrych nauczycieli do szkół z edukacją zróżnicowaną i spersonalizowaną, to jest proces trudny. Trzeba na to dużo czasu, trzeba dużo rozmów i trzeba do tego przykładać odpowiednią wagę, bo nauczyciele są niezwykle ważni w takich szkołach. Jeżeli nauczyciel jest wzorem osobowym dla uczniów, to ta edukacja po prostu we właściwy sposób się rozwija.
A teraz jeszcze kolejne pytanie. Zasypuję pana tymi pytaniami, panie doktorze.
Bardzo się cieszę.
Jeszcze jedno pytanie teraz. Czy to są tylko szkoły podstawowe, czy jest dalszy etap? Czy też są szkoły średnie w tym waszym systemie szkół, który założyliście?
Tak jest. To znaczy w niektórych miastach mamy już licea, na przykład w Warszawie są licea zróżnicowane i nawet w Warszawie można powiedzieć, że są trzy takie szkoły zróżnicowane i powstają kolejne. Natomiast ten system rozwija się wraz jakby z rozwojem
dorastaniem
dzieci. Dorastaniem dzieci. Wobec tego nie zakładamy od razu przedszkola, szkoły podstawowej i liceum, ale czekamy, aż nasi wychowankowie będą dojrzewać do tego stanu licealnego i wtedy w kolejnych miastach uruchamiane są licea.
Panie doktorze, czyli rozumiem, że to spersonalizowanie nauki i spersonalizowanie spojrzenia na dziecko, które uczęszcza do waszych szkół, rzeczywiście jest takie solidne, bo skoro nie od razu i nie wciągacie innych dzieci, które chcą tylko to rozwija się etapami stopniowo, to ma to taki, tak jak ja na to patrzę, sens. Nie wiem jak słuchacze. Panie doktorze, audycja porady pedagoga, psychologa polega na tym, że prosimy słuchaczy audycji, słuchaczy Radia Maryja do współpracy. Ja pozwolę to sobie teraz zaprosić, dobrze? I spróbujemy rozmawiać, zobaczymy, co słuchacze myślą o tych szkołach zróżnicowanych i takiej spersonalizowanym spojrzeniu na i pracy z młodym człowiekiem. Tak? Halo? Jest pan?
Jestem, oczywiście.
Dobrze. Tak. Ja tylko przypomnę, gościem audycji jest dr Stanisław Kowal, pracownik naukowy. I temat edukacja zróżnicowana, ale tutaj dowiedziałam się, że również spersonalizowana. Telefony do studia Radia Maryja w Toruniu dla Polski Północnej 56 655 23 55, dla Polski Południowej 56 655 23 56, telefony w naszej rodzinie 536 600 100, drugi numer, 536 600 200, telefony dla zagranicy 48 56 655 23 33 i drugi numer 48 56 655 23 i końcówka 66. Kanadę i USA bardzo, bardzo serdecznie pozdrawiamy. Mamy pierwszy telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze. Możemy pana imię poznać?
Bogusław z Krakowa.
Witamy.
Ja mam pozornie, chciałbym dwa zdania powiedzieć, pozornie nie na temat, ale nawiązuję do pierwszych słów dzisiejszej audycji pani o tej pozytywce. Ja mówię jako muzyk doświadczony, już emerytowany. Otóż ta pozytywka składa się z melodii, która jest identycznie powtórzona. Całość trwa 40 sekund, a więc ta powtórka 20 sekund, a każda sekunda jest cenna w tej audycji i dla sytuacji. Proponuję, żeby pani poprosiła, żeby tylko połowa była emitowana, bo druga połowa jest identyczną powtórką, a 20 sekund pani zyska. Szczęść Boże, dziękuję.
Szczęść Boże. To jeżeli, panie Bogusławie, dziękuję za taką piękną uwagę. Muszę panu powiedzieć, że ta pozytywka, ona jest tak długa, ponieważ na samym początku, kiedy Radio Maryja istniało, pierwsze audycje, kiedy byli goście, którzy przyjeżdżali bardzo często, również z drugiego końca Polski, na tę półgodzinną audycję, radio było w toku, to było małe studio i wie pan, to 45 sekund to było na to, żeby ci, którzy prowadzili audycję wcześniejszą, mogli wyjść, a ja z gościem, żebym mogła, czy ma pani Małgosia, żebyśmy mogły się z gościem tutaj zainstalować. Także panie Bogusławie, dziękuję bardzo za taką uwagę. Bardzo mi miło. Pozytywka jest piękna i przez tyle lat ona tę audycję wywołuje. Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maryja zawsze dziewica.
Teraz i zawsze.
Hanna z Warszawy.
Witamy pani Hanno.
Chciałabym powiedzieć, ponieważ troje dzieci mam i również chodziły do szkoły. Takiej szkoły, gdzie były dziewczęta i chłopcy.
Koedukacyjnej, tak.
Koedukacyjnej i muszę powiedzieć, że przypatrywałam się i nauczycielom, jak prowadzili zajęcia, bo byłam bardzo tak blisko dzieci i szkoły. I muszę powiedzieć, że nauczyciel nauczycielowi nie jest równy. Tak samo jak w każdym zawodzie. I powinny być szkoły, nauczyciel powinien być dydaktykiem przede wszystkim, bo kiedyś niektórzy szli do zawodu nauczycielskiego, bo nie mieli gdzie indziej, nie dostali pracy. Natomiast to powinien być właśnie dydaktyk, który kształtuje też dzieci, bo jest z nimi bardzo długi czas. Rodzice są oczywiście jako pierwsze, wychowanie należy do rodziców, ale z nauczycielem czy z przedszkolanką to dziecko jest bardzo długo w ciągu dnia, ile godzin spędza. I taki nauczyciel niejednokrotnie potrafi zainteresować dziecko danym przedmiotem. Ilu aktorów, mówi, miałam wspaniałą panią polonistkę, która mnie zafascynowała językiem polskim i dlatego jestem aktorem, czy geografia, czy historia, czy inne przedmioty. Powinni to być dydaktycy, ludzie z powołania, a nie z łapanki. Dzisiaj jak ja słyszę o podwyżkach ciągłe coraz więcej, znając sytuację trudną, to mnie po prostu naprawdę to oburza, bo nie każdy nauczyciel przychodzi do zawodu i on już wymaga, a co potrafisz? Co potrafisz?
Pani Hanno.
Jak ty potrafisz to
Pani
przekazać,
Hanno.
Tą wiedzę?
Pani Hanno.
Także to nie każdemu się należy. Nie.
Pani Hanno, bardzo dziękujemy za ten piękny głos, ale w tej dyskusji chyba nie będziemy dzisiaj uczestniczyć z Panią, ale dziękuję. Zadzwoniła Pani do nas, przekazała Pani informacje. Mamy kolejny telefon. Nie, rozłączył się. Panie doktorze, proszę jakoś tak może odnieść się do tego, co zostało powiedziane. Nauczyciel,
tak.
Bo w waszych szkołach, no pan powiedział, że wy tych rekrutacja nauczycieli nie jest łatwa.
Tak, to ja tutaj oczywiście zgadzam się z panią, która powiedziała, że nauczyciel powinien być dydaktykiem. Ja do tego chciałbym dodać, że nauczyciel musi być dydaktykiem i wychowawcą, a może nawet przede wszystkim wychowawcą i dydaktykiem. Te dwa elementy pracy nauczyciela powinny być ze sobą nierozerwalnie związane i połączone. I w związku z tym wymaganie wobec nauczyciela, żeby był wychowawcą i dydaktykiem, to wymaganie bardzo wysokie. Nie jest łatwo znaleźć takich ludzi, którzy potrafią te dwa elementy właściwie połączyć. Ja przez lata zajmowałem się i zajmuję się kształceniem nauczycieli i wiem, że no, do zawodu trafiają osoby, które myślą czasem w ten sposób, że bycie nauczycielem to tylko bycie matematykiem, historykiem czy polonistą, czyli nauczanie danego przedmiotu. Troszeczkę no, biorą w nawias te wszystkie kwestie związane z kształtowaniem postaw uczniów. No i to niestety jest błąd. To niestety jest błąd, ponieważ nauczyciel musi być specjalistą od rozwoju dziecka, a nie tylko specjalistą od matematyki, fizyki czy chemii. To jest bardzo często popełniany błąd także w kształceniu nauczycieli. Akcentuje się tą sferę dydaktyczną, zapominając o sferze, albo może nie zapominając, ale tak troszeczkę marginalizując tą sferę wychowawczą, która jest niezwykle ważna.
Mamy kolejny telefon. Słuchamy Radio Maryja.
Niech będzie pochwalony Chrystus.
Na wieki wieków.
Właśnie popieram teorię pana doktora w związku z wykształceniem nauczycieli i wychowawcem. Chciałam powiedzieć, że po pierwsze chciałam się dowiedzieć, gdzie w Warszawie jest taka szkoła. Po drugie, bo mój syn chodził do szkoły, ja z okolic Warszawy dzwonię, Danuta. Więc mój syn chodzi do szkoły właśnie takiej dla samych chłopców przy kościele świętego Józefa na Beotymy i tam bardzo sobie chwalę i wykształcenie, i wychowanie, i wspaniałych nauczycieli, wspaniałych. Pan ksiądz prawat Jan Sikorski z odpowiednimi ludźmi założył tę szkołę. Potem tam się zaczęli ludzie wykruszać, więc już tak szkoła nie istnieje, ale właśnie mój syn tam chodził. I I właśnie chciałam się dowiedzieć teraz, gdzie taka szkoła jest dla maluchów, bo mam już wnuki takie.
Pani Danuzo, dziękujemy. Piękny telefon. Rzeczywiście, panie doktorze, czy rzeczywiście może pan podać jakąś informację, gdzie szukać takich szkół?
Przynajmniej może to tak w okolicy.
Tak, to ja może odeślę do strony internetowej, ponieważ dokładnie nie chciałbym tutaj podawać adresu, bo po prostu nie pamiętam, ale taka szkoła jest w Międzylesiu w Warszawie i warto wejść na stronę sternik.edu.pl. I tam są wszystkie interesujące osoby, które chciałyby uczestniczyć w tym projekcie informacje. Czyli jeżeli poszukamy szkoły Sternika albo Sternik, no to wtedy znajdziemy informacje o tych szkołach.
Panie doktorze, dziękujemy bardzo. Taka informacja już konkretna. A proszę mi powiedzieć jeszcze w takim razie, to ja dopytam, czy rodzice przychodzą, jak współpracują z tymi szkołami, czy przychodzą na zebrania, wywiadówki i na te inne takie obowiązujące w szkole kontakty z dziećmi, z rodzicami?
Tak, my mamy też dodatkowe metody, które no, bardzo mocno budują współpracę rodziców ze szkołą, ponieważ każda rodzina ma swojego opiekuna.
Rodzina?
Z którym się spotyka.
Każda rodzina.
Rodzina ma swojego opiekuna, z którym się spotyka. Czasem używane jest też słowo tutor, ale my wolimy opiekun rodziny mówić w ten sposób, ponieważ słowo tutor jest dla niektórych no, niezbyt przyjaznym słowem. I w związku z tym rodzice są bardzo mocno zaangażowani w to, co dzieje się w szkole, ponieważ no, uznajemy, że tylko dobra współpraca szkoły i rodziców może owocować świetnym rozwojem dziecka.
Mamy kolejne pytanie.
Tak, bardzo proszę.
Mamy kolejnego słuchacza i kolejne pytanie albo jakiś temat poruszony. Słuchamy Radio Maryja.
Halo.
Tak, szczęść Boże.
Szczęść Boże. Mieczysław. Teraz mam dylemat, czy powiedzieć, że z Gdańska, czy z ziemi sieradzkiej.
Dlaczego tak?
W kwestii właśnie szkół jednopłciowych, jakbyśmy to nazwali. Ja w latach 60. chodziłem do takiej szkoły i takich szkół było wiele i nie były to szkoły przyzakonne. Natomiast z wielką estymą odnoszę się do tej idei, dlatego że nawet analizując sytuacje rodzinne osób, które chodziły do szkół koedukacyjnych i do rodzin moich kolegów, którzy chodzili do Konradinum, czyli do szkoły typowo męskiej w tamtych latach. Potem przyszło nowe i zaczęli nam do szkoły przyjmować dziewczyny. Powiem tak, warunkiem, przepraszam, trochę emocjonalnie podszedłem do tego.
Ale dziękuję bardzo. Tak. Na spokojnie słuchamy.
Chodzi między innymi o to, że autorytet nauczyciela również bierze się z tego, że uczniowie oceniają nauczycieli nie tylko za ich merytoryczne przygotowanie, nie tylko za ich wiedzę, ale przede wszystkim, czy oni realizują potrzeby ucznia, zwracają na to uwagę, czy sami się kreują, zaspokajając swoją potrzebę uznania, swoją potrzebę zwracania na siebie uwagi, czy potrzebę wartości. Takich nauczycieli my mieliśmy, którzy przeżywali sprawy ucznia, a nie lansowali siebie.
Panie Mieczysławie, bardzo dziękuję za tę wypowiedź, bardzo dziękuję. Proszę złapać oddech, emocje są, ale cieszymy się, że pan dodzwonił się i pan z nami porozmawiał. Panie doktorze, czas audycji już dobiegł końca. Przypominam, gościem audycji porady pedagoga, psychologa w Radiu Maryja, temat edukacja zróżnicowana był dr Stanisław Kowal. Panie doktorze, z Panem Bogiem.
Dziękuję bardzo.